antenie Radia Lublin po godzinie 6:00 czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Dziś mamy 68. Światowy Dzień Trendowatych. O tych wydarzeniach, które w ramach tego dnia są przygotowane, o tym będę Państwu chciała też nieco powiedzieć. Jest to okazja oczywiście też do tego, aby przedstawić statystyki i o trendzie nieco więcej także powiedzieć, bo przecież to jest ta choroba, o której myślę, że gdzieś tam zapominamy, a przecież jest trend znany od najdawniejszych czasów. Jest chorobą zakaźną atakującą skórę i system nerwowy człowieka. Jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o zakażenia, to o tym mówić na pewno będziemy. Do godziny 7:00 także w Busoli między innymi będę chciała Państwu przedstawić stanowisko zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie szczepionek. Ten komunikat pojawił się już jakiś czas temu, mówiłam także Państwu o nim, ale jest okazja, aby także przy tej dzisiejszej naszej, przy tym naszym dzisiejszym spotkaniu również do tego tematu powrócić. Wielkimi krokami zbliża się luty i niebawem także święto, wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej. Co to za święto? Dlaczego gromnice? Dlaczego te świece? Skąd się wzięło w ogóle hasło, nazwa Matki Bożej Gromnicznej? To o tym będzie dziś mówił gość naszej rozmowy, ksiądz Bogusław Suszyło. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7:00 na antenie Radia Lublin. Już teraz Państwa zapraszam do tego, aby być z nami. Na początek naszego spotkania o dzisiejszym dniu, Światowym Dniu Trendowatych, jak co roku. Ten dzień jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy ofiarną pracą niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. Przez całe stulecia trendowaci znajdowali miejsce schronienia przy kościołach i klasztorach, gdzie powstawały pierwsze prozoria. Idąc za Chrystusem, który litując się nad trendowatymi uzdrawiał ich, wielcy święci nie bali się zbliżać do tych ludzi, do których sam widok wywoływał paniczny lęk i trwogę. Te osoby stanowią dziś inspirację dla misjonarzy pracujących wśród trendowatych w Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy na dalekich wyspach Pacyfiku. Światowy Dzień Trendowatych to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych w najuboższych rejonach świata, jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, choć od prawie 40 lat medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Trendowatych odbędą się na wybrzeżu Kości Słoniowej. Tam założono pierwszy wzorcowy ośrodek ADZOPE, w którym chorzy na trąd byli nie tylko leczeni, ale by mogli także pracować, zakładać rodziny, edukować swoje dzieci. Powiem tylko, że inicjatorem Światowego Dnia Trendowatych jest francuski filozof i podróżnik, a także misjonarz. Fundacja Polska Raula Follero jest jedną z wielu działających na całym świecie instytucji niosącym chorym na trąd, cierpiącym z powodu ubóstwa, głodu i analfabetyzmu pomoc. Podczas uroczystości z udziałem władz państwowych właśnie na wybrzeżu Kości Słoniowej zostanie poświęcona, ufundowana przez Polską Fundację studnia Marianna wraz z infrastrukturą. Wcześniej w niedzielę Chrztu Pańskiego polscy palotyni poświęcili już nową studnię głębinową Kardynał Wyszyński, wybudowaną na terenie nowej misji w Saptoana na obrzeżach Burkina Faso. To teraz jeszcze kilka liczb, które może bardziej scharakteryzują te dane, też pozwolą nam zobaczyć, jak wygląda liczba zdiagnozowanych i leczonych przypadków trądu. W Afryce to ponad 20 tysięcy, w Ameryce Południowej i Środkowej prawie 30, w Azji Południowej na tę chorobę cierpi 143 tysiące osób, natomiast na Pacyfiku Zachodnim około 4 tysięcy, w basenie Morza Śródziemnego też nieco ponad 4 tysiące. Jeżeli chodzi o Europę, to tutaj tych przypadków w 2019 roku było 42. W sumie to ponad 202 tysiące przypadków tejże właśnie choroby. Dziś 68. Światowy Dzień Trendowatych. Jest to okazja do tego, aby właśnie o tej najstarszej chorobie także przypomnieć, ale przypomnieć także o tych, którzy idą do osób cierpiących, które pomagają tym najbiedniejszym z biednych. My też dzisiaj będziemy mogli ich wesprzeć. Teraz kilka słów o stanowisku zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie szczepionek. W kontekście fali dyskusji na temat szczepionek, która rozwinęła się wraz z zapowiedzią wprowadzenia szczepionek przeciwko chorobie koronawirusowej COVID-19, zespół ekspertów do spraw bioetycznych KEP przedstawił swoje stanowisko. Zespół nie zajmuje stanowiska, zwłaszcza wobec opinii i publikacji wyrokujących o przyszłościowych skutkach szczepionek. Celem niniejszego dokumentu nie jest szczegółowa analiza wszystkich aspektów, zwłaszcza medycznych, dotyczących szczepionek. Niniejszy dokument ma natomiast na celu zwrócenie uwagi na ich wymiar moralny oraz na rozpowszechniane opinie niosące ze sobą aspołeczne skutki, zwłaszcza wtedy, gdy owocują one ryzykiem pozbawienia fundamentalnych dóbr małych dzieci w pełni zależnych od opieki osób dorosłych, czytamy w komunikacie do tego stanowiska. Jeżeli chcieliby się Państwo zapoznać z tym stanowiskiem i z tymi kolejnymi punktami, których tutaj jest ponad 20, to oczywiście nie można to zrobić, zaglądając chociażby na strony Konferencji Episkopatu Polski. Pozostajemy jeszcze przy tematach związanych z Konferencją Episkopatu Polski, tym razem Rada KEP do spraw apostolstwa świeckich rozmawiała m.in. o roli kobiet w kościele. Rola kobiety w kościele to jeden z głównych tematów podjętych podczas ostatniego spotkania. Po raz drugi rada spotkała się w trybie online, a dyskutowano również o potrzebie pomocnej duchowej formacji osób świeckich, co ma ogromne znaczenie dla ludzi wierzących, szczególnie w dobie pandemii, oraz o potrzebie wsparcia działalności rad parafialnych. Modlitwa jest dzisiaj dla wielu ludzi źródłem siły i nadziei, zaznaczył ksiądz biskup Adrian Galbas, przewodniczący rady. Ważne jest, aby każda inicjatywa, którą podejmują osoby świeckie, ich jako wyraz ich apostolstwa, miała mocny fundament duchowy. Dlatego Rada jesienią bieżącego roku organizuje rekolekcje jasnogórskie adresowane do przedstawicieli rozmaitych ruchów i wspólnot działających w Kościele, na które już dzisiaj serdecznie wszyscy są zaproszeni. To, co też w ostatnich naszych programach było podkreślana, więc rola takich wspólnych jak Akcja Katolicka, jak Oaza, o tym już mówiliśmy. W kolejnych naszych spotkaniach będziemy chcieli Państwu także przybliżać właśnie takie organizacje, które działają przy Kościele, które wspierają Kościół, ale które także, jak słyszymy po tych dyskusjach, potrzebują tego wsparcia z tej drugiej strony. Rada podjęła także dwa istotne tematy. Pomoc w lepszym działaniu właśnie rad parafialnych, duszpasterskich i ekonomicznych oraz dyskutowano o roli kobiety. Oprócz tego, że podzielono się właśnie tymi doświadczeniami rad, to wracając do roli kobiety, o tej roli, o dyskusję na ten temat rozpoczął wykład pani Zuzanny Flisowskiej-Caridi, która pracuje w międzynarodowej organizacji Voices of Faith, jest historykiem sztuki i absolwentką teologii, mieszka w Bolonii. Mówiła właśnie o tym postrzeganiu kobiet, roli kobiety we wspólnocie Kościoła. Można by kobiecie przyznać większe i ważniejsze miejsce bez zmiany obowiązującej doktryny. Odpowiedź mogłaby być i mógłby być ten apel papieża Franciszka, który pisze, że potrzeba jeszcze poszerzać przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiet w Kościele. O tym samym papież także wspomina w niedawno opublikowanym liście apostolskim Spiritus Domini. W trakcie debaty zwrócono uwagę na fundamentalne znaczenie Maryi w kształtowaniu duchowości kobiety, a także na przykłady kobiet, które wywarły wielki wpływ na historię Kościoła i świata i które mogą być wzorem dla współczesnej kobiety. Temat ten na pewno jest jeszcze ciekawy, aktualny i na pewno nie podjęto wszystkich aspektów, stąd też organizatorzy tych spotkań mówią o tym, że zapewne powróci on podczas kolejnych takich dyskusji. Kolejne spotkanie Rady zaplanowano na 20 marca. Będę Państwu oczywiście o tym jeszcze przypominała. Teraz czas w Busoli powiedzieć o święcie 2 lutego. Obchodzimy ofiarowanie pańskie, ale także nazywane to święto jest Matki Bożej Gromnicznej. Skąd taka nazwa, skąd takie zwyczaje, to o tym już teraz ksiądz Bogusław Suszyło w rozmowie z Anną Kośmiej.
Święto ofiarowania pańskiego obchodzimy 2 lutego. Zwane jest również świętem Matki Boskiej Gromnicznej. I tutaj chciałabym na samym początku zapytać, o czym to święto ma nam wiernym przypominać, uzmysławiać?
No tak jak w tradycji Kościoła, do czego wróciliśmy po Soborze Watykańskim II, ma mówić o ofiarowaniu pańskim. A więc ma zwrócić uwagę na osobę Jezusa Chrystusa i na to, kiedy no właśnie rodzice przynieśli go do świątyni jerozolimskiej w 40 dni po urodzeniu, tak jak pierwociny, każdy Żyd przynosił na pamiątkę tych pierworodnych synów i dzieci, które były mordowane w Egipcie, że to będzie poświęcone Panu. Więc przynosili je do świątyni i Chrystus, który jest przyniesiony przez swoich rodziców, jest nie tyle ofiarowany, my mówimy o święcie ofiarowania, a tu jest prezentacja Jezusa Chrystusa, który przychodzi do swojej świątyni, który jest podawany kapłanowi, ale też w tej świątyni odkrywają go ludzie, którzy też na niego czekają z taką wielką radością. I Symeon i Anna, pełni mocy natchnienia Ducha Świętego, dzięki też jego światłu, przychodzą do świątyni jerozolimskiej, odkrywają w Jezusie Chrystusie Boga, no i wielbią Go. No i to jest takie święto dla nas. Święto ofiarowania pańskiego to spotkanie z przychodzącym Bogiem do swojej świątyni, do swojej własności, do każdego z nas, podążanie na spotkanie z Nim, odkrycie Go, ale też wyrażanie światłości i tak jak Symeon nazwał go światłem na oświecenie pogan, no właśnie Pan przychodzi do swojej własności spotkać się z ludem, ale też przychodzi oświecić drogi naszego życia. Ten, który jest światłością świata. No właśnie dlatego też zapalamy tajemnice, czy zapalamy świece, które symbolizują Paschę, zwycięstwo Jezusa nad grzechem, śmiercią, ale też Jego zmartwychwstanie, ten Paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Pana, który święcimy Wigilię Paschalną. No od VI wieku to przebrało trochę święto maryjne, ale przede wszystkim ma to pokazać właśnie taką święto przyjścia Pana do swojej świątyni, do swojej własności, objawienie się światu, ale też Pan, który przychodzi, aby spotkać się z nami, ale też oświecić nas sobą.
Po to między innymi wierni przychodzą właśnie w tym dniu z gromnicami, aby je poświęcić, prawda?
No w Polsce ten zwyczaj to tak właśnie ma taki wymiar dosyć maryjny, że przychodziło się z gromnicami, tak, ze świecami, żeby je poświęcić w tym dniu, a potem wnieść do domu nie tylko światło Chrystusa, ale też wnieść taką też obecność Maryi, kiedy okazało się płomieniem od drzwia, zaczęło się taki znak krzyża nad drzwiami, nad oknami. Ale też ustawiano te gromnice, kiedy była burza, dlatego też tak mówimy o tych gromnicach, że to jest od gromów, kiedy były burze, ludzie zapalali gromnice, w oknach modlono się i przyzywano pomocy Matki Najświętszej, żeby strzegła, broniła, zachowała, ale też gromnice dajemy ludziom, kiedy no już umierają, nie? Że też zapalamy przy nich świece, żeby też no właśnie mogli przejść do tej światłości wiekuistej. Każdy z nas w momencie Chrztu Świętego otrzymuje też tą świecę, otrzymuje światło Chrystusa. To, co ksiądz mówi w czasie chrztu, że wam, rodzice i chrzestni, powierza się to światło, aby je podtrzymywać. Nie? I wczoraj było w Ewangelii, że no, nie zapala się lampy, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła. I po to też jest to święto, żeby przypomnieć nam, że mamy być Jego świadkami.
Święto Matki Boskiej Gromnicznej to również święto osób konsekrowanych. Właśnie w tym dniu osoby życia konsekrowanego odnawiają swoje śluby.
Warto popatrzeć na osoby konsekrowane, na te, które zawierzają się Bogu właśnie w takiej cichości tej świątyni, tak na, właśnie na wzór Jezusa Chrystusa, który jest przyniesiony do świątyni, aby został ofiarowany Panu, tak? Bóg zostaje ofiarowany Bogu, no właśnie dlatego Kościół mówi też o takiej prezentacji, ale też o takim całkowitym oddaniu siebie na własność i dlatego też mówimy, że ktoś jest konsekrowany, oddany całkowicie Bogu na Jego służbę, że ma głosić Jego chwałę i przede wszystkim chodzi o w takim życiu konsekrowanym, o tym byciu dla, najpierw dla Pana, że całe moje życie, to kim jestem, jest dla Niego. No, a z tego rodzą się dobre rzeczy, bo to Lublin, to jest miastem kościołów, gdzie było mnóstwo zakonów. No właśnie, osoby nie zamykały się tam tylko po to, żeby uciec od życia, ale też nie ofiarowywały się Bogu, chcąc właśnie w taki sposób też odnajdywać swoją drogę takiej wolności, radości. Na tym też to święto polega, że osoby konsekrowane, to nie tylko właśnie siostry zakonne czy bracia zakonni, ale to też dziewice konsekrowane, osoby, które odnawiają tą swoją więź, przynależność do Pana. To święto życia konsekrowanego i modlimy się za te osoby, one modlą się za nas. Zbieramy też w tym dniu ofiary na zakony kontemplacyjne, ale też patrzymy na siebie, że każdy z nas ma właśnie nieustannie i ofiarowywać się Bogu, ma być też takim Jego światłem dla innych, żeby odbijać ten Jego blask chwały. No właśnie, to też nasz symbol czuwania, te świece, taka gotowość bycia dla innych, no ale to właśnie podążanie na spotkanie z Nim, jak Symeon i Anna, podążanie, spotkanie, odnalezienie, ale też taka radość, kiedy spotkamy Pana.
W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, te słowa przypomni Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnał Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim, wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Przed nami czwarta niedziela w ciągu roku. Przenosimy się do Kafarnaum. Tam jest szabat i Jezus wchodzi do świątyni, aby nauczać. Ludzie zdziwieni, skąd ma taką wielką moc nauczania, bo mówi jak ten, który ma władzę. I w tym czasie pojawia się osoba opętana. I co się dzieje? Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim jesteś, święty Boga. A Jezus mu nakazał: milcz i wyjdź z niego. Pierwsza kwestia. Jezus wchodzi tam, gdzie są ludzie. On nie unika tłumu, wręcz przeciwnie. Tam, gdzie są zgromadzenia, tam jest i On wraz ze swoim Słowem. A jednocześnie pojawia się osoba opętana. Pytanie do każdego z nas. Kto jest najbardziej wiarygodnym świadkiem boskości Jezusa? No, anioł upadły, duch nieczysty, który dokładnie wie, kim jest Jezus. On Go najlepiej zna, bo w końcu Jemu się przeciwstawił. To przeciwko Niemu występuje. I teraz, kiedy jest ta manifestacja złego ducha, który krzyczy: kim Ty jesteś, dlaczego chcesz nas zgubić, to nie ma lepszego świadka nad to, który wskazuje, że to jest Bóg. To jest właśnie Jezus. Spróbujmy o tym w ten sposób pomyśleć o tym wydarzeniu. Oczywiście Jezus wyrzuca złego ducha z człowieka opętanego. Ale przy tej okazji bardzo często w różnych spotkaniach, tematach pojawia się problem, czy nam grozi opętanie, czy nam grozi jakieś inne takie doświadczenie ze strony złego ducha. Nadmiernie gdzieś tam różne lektury są czytane, różne opowieści przekazywane i pojawia się pewnego rodzaju niepotrzebny lęk. Otóż, żeby była sprawa jasna, krótka, gdy chodzi o to doświadczenie. Jeżeli korzystamy z sakramentów, szczególnie mówię o sakramencie pokuty i sakramencie Eucharystii, mamy najlepszą ochronę przed złym duchem. Nie grozi nam żadne opętanie, żadne dręczenie, żadne inne działania. Jeżeli cokolwiek się pojawia, to jest zazwyczaj problem już psychiczny. Ale jeżeli my korzystamy z sakramentów, to znaczy, że w nas mieszka Bóg. A więc nie mamy czego się obawiać. Jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje, w których nagle gdzieś się nakręcamy i zaczynamy się lękać, spowiedź i Komunia Święta. I zaufajcie, Bóg jest z nami, jeżeli my Go zapraszamy do swojego serca. Więc po co się obawiać?
Czas Busoli dobiega końca. Życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień po 6 na antenie Radia Lublin.